Hej, witajcie na napisach końcowych. Za nami drugi sezon animowanej Harley Quinn. Pierwszy sezon omówiliśmy, więc wypadałoby, żebyśmy również zajęli się podsumowaniem drugiego sezonu. Tym bardziej, że chyba obaj śledziliśmy go z dużym zainteresowaniem. I drugi sezon ewidentnie wydaje mi się pokazywać, że tutaj twórcy mogli rozwinąć skrzydła. Co ciekawe, koncept na drugi sezon musiał istnieć siłą rzeczy bardzo wcześnie na poziomie pierwszego sezonu, dlatego że przerwa pomiędzy pierwszym a drugim sezonem była właściwie żadna. Oglądaliśmy to z marszu i to jest ciekawe, jak normalnie mógłbym pomyśleć, okej, są w stanie zrobić wiele tutaj odważnych ruchów, bo pierwszy sezon się tak dobrze przyjął, bo było tak dużo pozytywnych recenzji, więc mogli sobie na więcej pozwolić, ale wszystko wskazuje na to, że oni już te odważne ruchy mieli dawno przygotowane zawczasu. Więc zaczynając od takich paru wstępnych słów co do tego sezonu, jakby co według ciebie najbardziej tutaj się wyróżniało, bo właśnie moim zdaniem to było to, że to takie pójście za ciosem, to było takie kompletnie nie wycofywanie się, nie panikowanie, że robimy inaczej, że robimy, gryziemy to z innej strony, tylko właśnie jeszcze dośrubowanie tego, co by działało i pójście jeszcze kawałek dalej, mówię, z jeszcze odważniejszymi pomysłami. To jest dla mnie to, co najbardziej wyróżniało ten sezon.
Czy mi się wydaje, że to w ogóle jest serial, który był budowany tym takim starym, klasycznym trybem tych seriali, które mają tam 24 odcinki i tyle miał mieć sezon, no tylko podzielili to na dwa, żeby było bardziej przystosowane do tych dzisiejszych seriali, nie? Które są krótsze, szczególnie tych dla starszego widza, nie? Dla dojrzalszego widza, który no innym już trybem działa i ogląda te seriale, nie? Tak już jak też my zresztą po sobie wiemy, nie? Jak mamy serial, który miał 24 odcinki, to wydaje się, że od razu masz w głowie takie coś, ale będzie waty w środku, nie? No, ale będzie ciężko. Tak. I głównie oglądasz te seriale i masz czas na te seriale, które tam mają po 13 odcinków, czasami nawet po 8, ten brytyjski tryb, nie? Albo nawet już schodzą, wiesz, do 6, do 3, nie? Nawet takie się zdarzają, nie? Ja na przykład teraz Sukcesję oglądam, która ma, wiesz, każdy sezon po 10 odcinków. Mówię, wow, to jest idealnie, że tyle, ile powinien mieć sezon, nie? I wydaje mi się, że z tą Harley też mogli tak zrobić, nie? Że mieli plan na ten jeden cały, konsekwentny sezon, tylko podzielili go na dwa, bo wiadomo, że jak widzisz te 13 odcinków, to też jest od razu tak z miejsca. Przynajmniej ja tak mam w głowie, nie? Że o, mieli pomysł, wiesz, i będzie bardziej zwarte.
Też według mnie jednak tematyka jest dosyć różna i ja bym widział wyraźnie tą kreskę. Szczerze, to ja to dla mnie to były wręcz trzy sezony, bo nawet ten drugi jest bardziej według mnie rozbity na takie dwa mocne momenty. Jest taki półfinał, można to powiedzieć, w pewnym momencie, bo pierwsza część drugiego sezonu to jest jednak ten pościg Harley, pokonywanie, odhaczanie kolejnych złych gości do momentu, w którym ona dostaje wsparcie od Darkseida. Jest ten wielki pseudo-finał, który jest tym starciem Harley kontra Gordon, bitwa o Gotham. A potem jest ta druga część tego sezonu, już ta wewnętrzna, wewnętrzna rozbudowa, więc ja bym nawet tutaj widział, te wątki jednak były dosyć mocno wydzielone. Pierwszy sezon, wydaje mi się, że był dosyć zwarty i by on był cały Harley kontra Joker. To był ten cały sezon miał tą jedną tematykę. A tu mieliśmy najpierw Harley kontra pozostali goście, a potem Harley kontra Harley tak naprawdę.
Mi się wydaje, że u mnie nadal ten rozwój relacji między Harley i Ivy, to przez te wszystkie odcinki był taki maksymalnie konsekwentny, nie? Maksymalnie płynny i ja w ogóle nie czułem, wiesz, przejścia, szczególnie, że ta przerwa między sezonami trwała tyle, co nic. Praktycznie jak między, wiesz, jednym a drugim odcinkiem.
Czasami są dłuższe przerwy w środku sezonu niż...
Tak, dokładnie, jak mamy tą przerwę w środku sezonu. I ja tego praktycznie nie zauważyłem, nie? Bo dla mnie to było cały czas takie sensowne i bardzo błyskotliwe rozwijanie tych relacji między postaciami, nie? W ogóle te odcinki nie są zbudowane także epizodycznie, nie? Że wiesz, że masz jakiś odcinek, który działa zupełnie na własnych warunkach, nie? Znaczy, wiadomo, że możesz je oglądać oddzielnie, ale każdy coś dodaje do tych postaci, nie? Tak, że jeden z drugiego wynika, nie? Nie ma tak jak kiedyś oglądaliśmy serial, wiesz, że na przykład Justice League, nie? Że każdy jednak, była tak główna storyline jakiś, ale one, wiesz, każdy jednak był oddzielny, nie? A tutaj wiesz, że tam gdzie się kończy jeden, zaczyna się drugi od razu, nie? Masz te cliffhangery i oglądasz to jak taki jedną długą narrację, nie? I to jest niesamowite, bo widać ile czasu poświęcili twórcy właśnie, żeby rozwinąć postacie, nie? Czego się nie spodziewałeś wcześniej, nie? Że to będzie tak charakterocentryczny serial, nie?
Okej, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wyłapał, od tej pory już będą ciężkie spoilery. Podsumowujemy sezon, więc tutaj jakby do tej pory nic nie spoilowaliśmy. Teraz na pewno jakby z tym zaczniemy. jak zwykle, bo jak w poprzednim sezonie, zaczniemy od naszych highlightów. Ale żeby było tutaj jakby uczciwie, wydaje mi się, że jednak warto podzielić ten sezon właśnie na te dwa, bo jakby zupełnie inne postacie też wychodziły na pierwszy plan, zupełnie wokół czego innego działa się fabuła tej pierwszej części, a tej drugiej części. Wydaje mi się, że to tak warto podzielić. Najpierw skupmy się na tej pierwszej części, czyli Harley, która po kolei odhaczała tych wszystkich złoli, którzy podzielili się między sobą Gotham i zamrozili ją u pingwina. No tutaj chyba obaj się zgodzimy, wciąż na pierwszym miejscu jest Bane. Bane w dalszym ciągu jest królem, który w momencie, kiedy jest pokazany to jego The Pit, więzienie Bane'a, gdzie on tam, kurde, on naprawdę rozpracowuje problemy tych ludzi. On naprawdę tam bierze tego ten zasz, co tak faktycznie zajmuje się swoimi sprawami. I umówmy się, Harley też pomógł, jakby nie patrzeć, dojść do pewnych praw o sobie.
Fajnie wyszli, że on nie był jednak tym takim stałym żartem jednostajnym, nie? Że on mówi śmiesznym głosem i wszyscy się z niego śmieją. Tylko to, oni tutaj się każdemu jednak starali rozwinąć tą historię, nie? Właśnie ten Bane był fantastyczny, ale na przykład to, co zrobili, chyba moja ulubiona postać, z Mr. Freeze'em. Się nie spodziewałem, że to będzie, wiesz, tak złożona historia, nie? No, z taką postacią. Wiemy, z jakiego on pułapu wychodził, a gdzie skończył, nie? I jaką lekcję z tego postacie wyniosły, nie? Z tego związku.
Myślę, że Nora pojawia się później cały czas jeszcze.
No tak, tak.
W drugiej części. No tak, ale właśnie Bane w dalszym ciągu właśnie według mnie jest fantastyczny właśnie dzięki temu, że on jest cały czas jakby jest na tym poziomie tworzony, że jakby on, to nie jest jakieś tam piekło czy coś tam, nie wiem, masz, o, dzisiaj będzie lekcja malarstwa, dzisiaj tutaj będziemy, o, albo ktoś tam żartuje sobie z Bane'a, oh, it's funny, cause it's true. Teksty, które tam są, dalej to uwielbiam. No ale oczywiście mieliśmy też podczas właśnie tego story arku te odkupienie, odnowienie Gordona. I to kolejna rzecz, która świetnie wybrzmiała, właśnie tak jak ty powiedziałeś. Gordon był tylko comic reliefem przez cały pierwszy sezon. No i tutaj też zaczynamy od tego typa, który, wiesz, jako ostatni jeździ po Gotham z samochodem z przyczepionym bat-sygnałem na dachu i ostatni tym bat-sygnałem świeci. On się stacza, potem mieszka u swojej córki w, kurde, jakimś akademiku. Jest już tak żałosny. A potem jest ten jeden odcinek, w którym masz tą jego relację z Batgirl. I nagle, kurde, jest ten Gordon, który jak nagle, jak mu... On potrzebował tego jednego momentu, kiedy, żeby zobaczyć, że nie tylko córka idzie w jego ślady, ale on dalej jest bohaterem swojej córki. On dalej jest, wiesz, Batman Batmanem, ale dalej ona jest tym, kim jest i jest super kompetentna, bo ona sama mówi, że wzoruje się na nim. Że to jest dla niej najważniejsze. I potem ta akcja, Gordon wchodzi na ten posterunek, po prostu nagle staje się tutaj Rambo i w ogóle wszystko naraz. I ta Batgirl, tato, weź, nie radzę sobie, i rozpierdziela tych typów od Two-Face'a. Kurde, to jest też właśnie pokazane, jak oni chcą każdej postaci, każdą postać dać wyżej niż tylko głupi comic relief.
Tak, tak, no w ogóle Gordon to co chwila ma te takie przebłyski pełnego profesjonalizmu, nie? Które pięknie korespondują z tym właśnie, gdzie jest pokazywany jako ten przegryw, który tam chodzi w tym ręcznikiem przepasany, nie? I tam się kąpie gdzieś właśnie po tych akademikach. Ale mamy, tak jak mówisz, tą scenę na posterunku, czy tą całą akcję na ślubie, gdzie, wiesz, w najdrobniejszych szczegółach ją przemyślał i wszystko działało, no do pewnego momentu, nie? Ale było pokazane, no, że Gordon jest złożoną postacią, jest zresztą jak każdy tam, nie? No tak mieliśmy z tego Batmana, który w pewnym momencie nagle ma ten, wiesz, swój największy upadek, gdzie jest tym całkowitym przegrywem, żeby znowu odzyskać to, co jest Batmanowe, nie? I mamy ten, wiesz, finał z Justice League, gdzie Batman jest Batmanem w końcu, nie? Że znowu wraca do tego Batmanowania i to jest piękne, że nie idą, wiesz, z tymi najłatwiejszymi rozwiązaniami, że o, będzie śmiesznie robić sobie bekę z Batmana, to będziemy cały czas ją cisnąć, nie? A wiedzą, że to by nie działało, nie? To by tak, się znudziło w końcu, nie? Tylko i cały czas próbują zmieniać te postacie.
A propos Batmana, skoro przy nim jesteś, to jest mój jeden z ulubionych absolutnie odcinków, bo to jest kompletnie mój Batman i po prostu scena, w której Batman zakrada się do sypialni Alfreda, bo Alfred tam zatachał jego zbroję, żeby Batman nie mógł iść na misję. I jednej strony to jest zrobione komicznie, ale to oddaje tak bardzo w pełni charakter Batmana, który jest w stanie pójść i zginąć na tym mieście, tam zdechnąć po prostu, byleby tylko dalej swoją misję pełnić. Ja zawsze mówiłem, że Alfred jest bezpiecznikiem w przypadku Batmana. To jest ten gość, bez którego Batman by się 3 razy zajechał, bo by nie spał kiedy trzeba, bo by, wiesz, poszedł na misję z obrażeniami. Alfred to jest ten gość, który upewnia się, że Batman przeżyje. do kolejnej misji. I to dalej w sposób humorystyczny, bo scena, w której on rekwiruje swojemu dziecku jego zabawki i zabiera je na górę, to potem ten Batman, który zakrada się nocą i kradnie swoje zabawki, jak Alfred śpi przy zbroi, żeby nie mógł wziąć. Oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony to naprawdę oddaje tego Batmana, jak ja widzę Batmana, że on pójdzie na to miasto, ten Bane go złamie kompletnie, ale tak się zachowa.
Tak, szczególnie, że wiesz, że ten serial może sobie pozwolić na więcej, jak ten Batman jest złamany, to jest na dobre złamany, nie? I uwielbiam to całe podsumowanie, które też idealnie podkreśli tą relację z Alfredem, gdzie ten połamany Batman mówi: Alfredzie, czemu mnie nie zatrzymałeś, nie? Tak, i to jest tak piękne, nie? To już wszystko o Batmanie i wiesz, to wyciąga taką esencję z tej postaci, no bo kurczę, mamy tą wizję tego, wiesz, niezwyciężonego pogromcy zła, ale to dalej jest dzieciak, którego wiesz, trzeba pilnować właśnie, nie? Któremu trzeba
dmuchnąć tak, herbatkę za gorącą.
Tak, i wiesz, i raz na jakiś czas trzeba naprawdę pokazać Batmana też od tej strony, żeby oczywiście z tego balonika spuścić powietrze, nie? To tam bardzo dobrze działa.
I tu według mnie działa to świetnie i pomysł oczywiście Alfreda, który też walczył ze zbrodnią pod jego nieobecność w tym cudownym kostiumie Detective Gadget i w ogóle.
Tak, wiesz, też był pełnym profesjonalistą, nie? Wiesz, i wiesz, że się tego nauczył, przyglądając się temu, co Batman robi przez lata, nie?
Oczywiście, totalnie Inspektor Gadget w wejście. No właśnie, i jesteśmy jeszcze cały czas przy tej pierwszej części. Tu również zrobiono coś, o co prosiłem w pierwszym sezonie, dlatego że każdy z ekipy Harley miał swój moment, gdzie wybijał się ponad Comic Relief. Nawet Cyborg Man w pierwszym sezonie. Ale nie Clayface. W pierwszym sezonie Clayface był kompletnym Comic Reliefem i nie miał ani jednej kompetentnej sceny. W tym sezonie dali mu aż dwie. W pierwszą, w Akademiku właśnie, w ten cały odcinek z tym kampusem Riddlera, i ten motyw, w którym masz tą Harley i Ivy, które się tam, wiesz, pomalowały i w ogóle, i próbują coś robić i tak się śmieją z tego Clayface'a, a on jest tak 5 kroków przed nimi za każdym razem, jakby one dopiero robią gdzieś dochodzenie, a on już ma tam wejście w tym momencie, on już jest, wiesz, daleko dalej, on już wszystko załatwia po drodze. I to był ten jeden moment, który pokazywał, że Clayface dalej może coś osiągnąć. No i oczywiście finale tym, kiedy Harley nawet zwróciła uwagę: zawsze mogłeś robić coś takiego, a nie wiem, zmieniałeś się w rozwódki i tego typu rzeczy i to wszystko, co robisz. To po raz kolejny pokazało, że Clayface to jest ten gość, to jest ten niespełniony aktor i dla niego to nic, że on może się zmienić, wiesz, w Godzillę, w potwora po prostu i rozpierdalać miasto, ale to nie to jest w jego sercu. On chce Timowi Burtonowi zaimponować, śpiewając.
Udało mu się i też zyskał swoje zwycięstwo, nie?
To jest w sumie trzeci jest, moment, tak, kiedy śpiewa i Burton płacze. To jest...
Tak, i wiesz, i zyskał jakieś zwycięstwo, może największe w całym serialu obok tego, co się tam dzieje z Harley tak. Ivy, ale no to dla mnie Clayface jest całkowitym zwycięstwem, żeby wiesz, łzę uronił przy nim Tim Burton, sam wielki Tim Burton.
Dokładnie, to było to. No oczywiście pozostali dalej, wiadomo, Psycho z tym już kompletnym zejściem. Psycho miał tylko jedną drogę, Cyborg Man znowu miał swoje wielkie momenty. King Shark, którego ja kocham absolutnie, ze śpiewaniem pod wodą o sraniu w oceanie.
Matko, to jest przerażające. Ale w ogóle ja tylko zacząłem się jeszcze na Psycho, nie? Doktorze Psycho, który, wiesz, od początku mi się wydawał od pierwszych odcinków, że to jest postać, wiesz, która jest nie do zreformowania, nie? Oni go chcieli pokazywać w jakiś, wiesz, inny sposób, ale to wszystko było z takim przymrużeniem oka, tak. Bo wiedzieli, że mu w końcu odbije. On jest tą postacią, która, wiesz, nigdy nie przemieni się w taki sposób, jak reszta tego zespołu, nie? I bardzo dobrze, że poszli w tą stronę, nie? Bo oni już go z tego pułapu wypuścili, gdzie on był, wiesz, tym największym gnojkiem, nie? I on nie chciał się zmienić, wiesz, tak. on to cały czas przejawiał, nie? W jakiś sposób. I to było wszystko konsekwentnie budowane z tą postacią, nie? Aż do tego wybuchu, który był wielką eksplozją z tym, co było z nim związane, nie? I to, ale to było tak fajnie przeprowadzone i tak inteligentnie, nie? Że jest naprawdę pod wrażeniem, jak oni wszystkie te postacie ustawili na planszy, nie? Żeby każdy miał dla siebie jakieś miejsce.
Jakby cała idea tego sezonu była też o tym, żeby Harley odeszła od bycia kompletnie złoczyńcą. Mhm. I jak wiemy, w komiksach to się już zdarzało wielokrotnie, kiedy Harley już w ogóle, ciężko było ją nawet nazwać złoczyńcą w ogóle. I tutaj ładnie tak wyglądało, ja tyle sobie spokojnie wyobrażę, że Clayface czy King Shark mogą pójść w tą stronę. Zresztą jest ten moment, kiedy oni są kontrolowani przez Psycho i Batman do Justice League mówi, że Rekin nienawidzi przemocy, a kupa gliny jest bezkompletnie useless, czy coś w tym rodzaju. No. I już Batman nawet miał o nich takie zdanie, No, więc jakby dla u nich to nie był najmniejszy problem, nie? Ivy również, wiadomo, oczywiście z takimiś tam odchyłami w stronę ekoterroryzmu zawsze, ale to jest najśmieszniejsze. Dziś zupełnie inaczej patrzymy na ekoterroryzm niż w latach 90. i wcześniej. Więc no, znowu, dużo łatwiej nam pójść w stronę, no może nie bohaterów, ale już nie złoczyńców. Ale tak jak mówisz, Psycho tej drogi absolutnie nie miał. To nie był gość, który mógł kompletnie w tą stronę pójść. I dlatego, tym bardziej, że no, to było widać, że ten gang jest w jednym miejscu, kiedy King Shark i zresztą, kurde, Frank też fajna zresztą postać, i Clayface układali puzzle na łodzi. I było to, co oznacza prawdziwe braterstwo. To jest czekanie z ostatnimi puzzlami, zanim kumpel wróci, żeby móc je razem skończyć, tak? Więc wiesz, że oni się trzymają razem i oni mogli razem ułożyć puzzle, ale Psycho nie mógł tam być i z nimi układać tych puzzli w taki, wiadomo. No dobra, więc tak jak mówię, i gang, ten gang się rozwinął i wiemy, że to może pójść dalej. King Shark ma żonę, prawda?
No, fajnie, że dostał cały ten odcinek, nie? Który rozwinął jego postać i to jego życie wcześniejsze, które też cały czas później się fajnie przewijało, nie? Fajny
tak,
sposób.
Tak, ta jego żona się pojawiała później na ślubie, tym imprezie i tak dalej. Mają swoje ustawione małżeństwo. Ustawione.
Działa.
Kto gdzie stoi, kto na czym stoi, działa, dokładnie. Tak mówię, Clayface dostał wreszcie swój moment. No, ten odcinek z Batmanem też był zajebisty przy okazji, przez ten wstęp z tymi dwoma typami. Last Jedi is not canon i Release Snyder Cut. I to jest najlepsze, że w Warnerze na to pozwolili.
Żeby... Te szpile są super, jak było tam nagle rzucone, jak Ivy była pod kontrolą Psycho i Psycho mówił przez Ivy o CW, nie? Jakby to tak. Był serial CW, tak. Nie? To by w życiu to tak nie wyglądało.
Dokładnie. Dokładnie, więc właśnie te meta komentarze. No ten cały odcinek, gdzie wstęp robi Frank razem ze swoim typem od Pot Guy, typem od Doniczek.
A podsumowanie sezonu, tak.
Więc te były te momenty. Podobały mi się te meta komentarze po drodze. W tej pierwszej części jeszcze według mnie świetnie zagrał motyw z Riddlerem, który potem został przeniesiony. Ja, Riddler to jest, według mnie, to co zrobili z Riddlerem prawie dorównało Bane'owi. Bo motyw, w którym Riddler, który mógł sobie zrobić darmowe cardio i się napakował i potem do końca sezonu to jest ten typ, który tylko...
Tak, ale w ogóle zobacz, jakie to jest błyskotliwe, bo Riddler to jest ta postać, który...
I ogłupiał przez to.
Wiesz, tak, ale wiesz, zawsze się mówi, że to jest ta postać, która ma tam jakąś granicę tego, co można z nim zrobić, nie? I on jednak z całej galerii złoczyńców Batmana, on wydaje się postacią, z którą no, najciężej coś nowego zrobi, nie? Coś wyjść poza te zagadki,
nie? To właśnie nie? W drugą stronę.
Tak, dokładnie, nie? Że wiesz, że zawsze możesz coś ze Scarecrowem pokombinować, jakieś fajne rzeczy, nie? Nawet z Mambatem, czy z innymi postaciami, a Riddler zawsze jest tym gościem, wiesz, w zielonym garniturze, nie? Który, o, zostawia zabawki, nie? I to zresztą widać było, co w grach Arkham z nim zrobili, nie? Że o, zbierasz zagadki,
tak,
Riddlera.
Zbierasz znaki zapytania trudne.
Tak, i wiesz, i do tego się to sprowadza, a tutaj, kurczę, odejdziemy od tego, nie? Zrobimy coś zupełnie innego. Co nie, też, wiesz, w ogóle nie pasuje do tej postaci, tego, okay. Wiesz, zawsze, najczęściej wychudzonego gościa właśnie w garniturze, nie? To zróbmy to cardio, nie? I to działało idealnie, nie?
Ja, nikt nie mógł, jest ten mój ulubiony, kiedy właśnie Harry na jego szarżuje, uderza go i tak się odbija od jego klat, od jego absów, nie?
A w ogóle później wszystko, co on robi, to wiesz, to pokazuje swoje łydki i tak, on nie ma bicepsy, po prostu, nie?
On tak jest dumny z tego, że on nawet, ale widać, jak jego intelekt spadł. On w ogóle przestał się interesować zagadkami i tak dalej. On cały czas tylko pokazywać wszystkim formę, do której doszedł i nic więcej. No i przez to jest ciekawszy. No i ten, mieliśmy ten właśnie motyw, kiedy pojawia się Darkseid i jakby ta pierwsza połowa sezonu, kiedy Harley ma to swoją wielkie olśnienie, nie? Po tym, kiedy całuje Ivy, potem ma ten I'm Harley Quinn, jestem powalona, całuję ludzi bez powodu i po prostu non stop powtarzała to w kółko. Według mnie to tak dobrze zagrali, że kiedy wchodzisz na poziom superbohaterów, a szczególnie jeszcze superzłoczyńców, to Harley jest gotowa najechać Gotham armią parademonów, bo nie jest w stanie stanąć przed swoimi uczuciami. I według mnie to zadziałało tak świetnie w tym kontekście z tym Gordonem jeszcze, który z czołgami jedzie na parademony i ten cały motyw. Według mnie to było super. A przy tym, skoro jesteśmy, to chciałem wspomnieć, że dwie rzeczy, które mnie bawią, nie wiem, czy czytałeś, ale tam na przykład, wiesz, Mr. Miracle prawdopodobnie nie żyje. Ona rozwaliła mu głowę kijem baseballowym. Jest moment, kiedy tam bodajże Darkseid zabija Foragera. I czytałem, że miał być moment, w którym Darkseid tam zabija Light Raya, ale DC powiedziało, że Light Raya nie można zabić. Ja tak myślę...
Czemu nie można?
To nie zgodzili się szefowie, żeby Harley Quinn zabili Light Raya. Ja sobie myślę...
Ale czemu?
Ale naprawdę Light Raya? Ja rozumiem Batmana, ale Light Raya? To jest ta granica, której nie można było przekroczyć? Wielki heros Light Ray? Ten niedorobiony Flash nowych bogów?
U Toma Kinga Barda dała mu pory dosyć ostro, nie?
Ale w serialu nie mogli zabić. Mogli a możemy Foragera Tada, a Foragera Kasucia, ale nie Light Raya, ja tak myślę. Najwidoczniej Light Ray ma szczególne miejsce w sercu, gdzieś tam w Warnerze, nie wiem. Może to jest
czyś... Może są plany, wiesz, na serial oddzielny z Light Rayem.
Ale to cały czas w tym serialu, wiesz, Joker wybebeszył Scarecrowa i nie było z tym problemów, ale... Ale Light Ray już wiemy, na przyszłość pamiętajcie, Light Ray jest święty, nie wolno go zabijać, to jest jasne. Natomiast... Co mi się bardzo podoba, to oczywiście już oni nic z tym nie walczyli. Jest pewien mem, który od Toma Kinga, skoro wspomniałeś, się wziął. Darkseid is. I oni tutaj w żadnym momencie od tego nie uciekali. I za każdym razem, kiedy Darkseid sam sobie mówił: Darkseid is busy. Darkseid is living. I po prostu mnie to bawiło po prostu za każdym razem. To był taki totalny inner joke, który oni tutaj kompletnie przyjęli. My wiemy, że po prostu Darkseid is, to jest tak... No ten komiks odniósł jednak sukces, Eisnery dostał i tak dalej, więc jeżeli ktoś chociaż trochę zna DC, to będzie go to bawiło za każdym razem.
W ogóle czują te postacie i wiedzą, co za nimi stoi, czemu fani je lubią i próbują te rzeczy, wiesz, podkręcać.
Tak, to jest dodatkowo nowe, wyrazi... nie?
Tak. A wiesz, próbują je tak podkręcać, żeby były wyraziste po prostu, jak mamy na przykład chwilę, gdzie się Granny Goodness pojawia, nie? Która od razu, nie zapomnij jej, nie? Bo to jest taka, wiesz, na maksa Granny Goodness, nie? I z wszystkimi postaciami, wiesz, niektóre w jakichś małych rolach się nawet pojawiają. Ja uwielbiam to, co z Supermanem zrobili, że on jest cały czas Supermanem, nie robią z niego jakiegoś, wiesz, Hama czy
nie,
coś.
Nie.
I wiesz, i czuję, że to jest ten Superman, nie? Tylko troszkę przekręcony w stylu Harley Quinn, nie? Uwielbiam, o Jezu, ta scena jest tak dobra, czy mówi po parademonowaniu, nie?
W ogóle tak, to pojawi się Justice League. Bo co? Bo kosmitą jestem, tak?
Tak. No mówię lekko, ale potem, to dalej jest rasistowskie.
Tak, potem, no znam trochę paradę, ale powinnaś być lepsza. I ta Wonder Woman, która tak na niego patrzy już. Nie, w ogóle to wyjście Justice League, jak tam oni wyszli z tej krainy bajek i ten Flash za twarde, za miękkie, nigdy w sam raz. Po prostu te momenty. I ten, bodajże tam był chyba ten John Stewart, ta piosenka, cały czas ta piosenka, że tam Superman o tym mówił. Po prostu i masz ten powrót Justice, jak i wszyscy tacy skrzywdzeni przez te bajki w środku. To, kurde.
Kurczę, później nie było tego, Johna Stewarta.
Nie, John Stewart
się musiał tam w głowie porobić.
Trójka. On nie wytrzymał nadmiaru słodkości. Dobra, wiadomo, że poświęcimy dłużej dla wątku oczywiście Harley Ivy, bo on jest kluczowy dla tego wszystkiego. Ale jeszcze nie. Jest jeszcze jedna postać, z którą mówimy, że nie da się zrobić z niektórymi postaciami czegoś nowego. Mówimy, jak z Riddlerem przerobili to, że on jest teraz gość, który jest dumny ze swoich upsów i w ogóle to, co zrobili w tym serialu z pewną postacią, a mianowicie z Jokerem. To jest moje wyrazy najwyższego uznania. Przez sekundę bym nie pomyślał, że w ogóle można tak z Jokerem. Moment, w którym one go spotkały na początku w barze i widzisz tego typa, co pracuje za barem, najpierw jak one jeszcze są razem, jeszcze z Ivy i Harley gadają i jest ten Joker i one go testują i on jest tym takim nudnym tatuśkiem z przedmieścia, a potem jeszcze raz jego Harley spotyka i widzisz, jaki on jest tym spełniony, jaki on jest naprawdę spełniony w tym, że jest tym tatuśkiem z przedmieścia i jak ma tą swoją rodzinę i jak Harley to nudzi i w ogóle. Ja cały czas widzę ten moment i wiem, że musi nadejść ta chwila, kiedy Joker powróci, kiedy coś mu się przypomni, kiedy coś się stanie i on powróci i będzie chciał się zemścić na Harley i wiesz, i będzie wściekły i tą rodzinę trzeba będzie jakoś zabezpieczyć, ukryć ich przed gniewem Jokera, bo wiadomo, że on będzie chciał wymazać z siebie tą część, która go tam gdzieś trzymała i tak dalej. No po prostu absolutnie widziałem ten moment i tak, to była jedna rzecz, którą myślałem, już dosyć, Harley już skończyła z Jokerem w pierwszym sezonie, wrócą do tego, to będzie sztampowe, to jest ta jedna rzecz, której się bałem. Ale to jest na mnie, bo najwidoczniej nie doceniłem twórców tego serialu. Oni dobrze wiedzą, które wątki wybrzmiały, wiedzą, gdzie trzeba pójść dalej. I Joker, który uświadamia sobie, że on, no jest Jokerem, ale jednak, kurde, fajne to było. Jednak, no to co ma powiedzieć? No dobrze mu było na tych przedmieściach, no. Dla mnie po prostu to jest taki moment, który tak siedziałem i tak tylko...
jest w ogóle super, że no to jest fantastycznie napisany serial, bo wiesz też, zestawili go z silniejszą kobietą od niego, z tą jego
tak,
ukochaną.
On zawsze był tym, nową. Tak, tym dominującym.
Tak, tak, on był tym dominującym, a tutaj wiesz, ona sobie nie daje w kaszę dmuchać, nawet jak się dowiaduje, że to był Joker, nie, to za dużo nie zmienia, nie, ona dalej jest tą, która go tam trzyma twardą ręką, jest też pięknie pokazane, jak ich relacja wyglądała, jak on był tym zaszczutym gościem, a ona, wiesz, musiała go z każdej opresji wyciągać, ona przejmowała inicjatywę, nie, tak. I to działa, wiesz, w ogóle mamy tą historię, to Scott Snyder ją pisze od lat, nie, o trzech Jokerach, która ma być w komiksach, nie?
Scott Snyder? Nie, to ten... Jezu, Doomsday Clock. Jeff Jones.
Jeff Jones.
To Jeff Jones od dawna mówił o trzech Jokerach.
Dobra, to Jeff Jones będzie. A nie Scott Snyder od czasu tego, jak się pojawił
Jeff
ten
Jones mówi cały czas
dobra.
O trzech Jokerach.
To Jeff Jones. Ma być ta historia, nie? Że mamy te trzy wersje Jokera, że on się tam zmienia, wiesz, że jest tym wielkim, przedwiecznym jakimś. A tutaj mamy idealne trzy wersje Jokera, żeby pokazać go z różnych stron. Nie mamy tego pierwszego, który był tym całkowitym zwyrodnialcem, który zniszczył, wiesz, opresyjnym, toksycznym, który zniszczył Harley Quinn, nie? Jako kobietę, nie jako osobę. Później mamy tego gościa, którego już, wiesz, jest po drugiej stronie barykady zupełnie, nie? To jego trzeba ratować, to on jest, wiesz, wystawiony na działanie, wiesz, społeczeństwa, ludzi, taki, wiesz, sposób, gdzie musi sobie radzić jako człowiek po prostu.
Ale znajduje kogoś, kto się nim zajmuje dla odmiany, nie? Dla
miast, tak, tak, tak.
To jest zostawione, że on znalazł Harley, która była wrażliwa i ją zniszczył, a z drugiej strony, jak jego znalazła inna osoba, która nie była nim, to mogła go trochę odbudować jakby.
Tak, dokładnie. I mamy tego trzeciego Jokera, który jest połączeniem tych dwóch, nie? Który jest tym Jokerem, który znajduje te swoje zen w końcu, nie? Co jest niesamowite. Ja go teraz, wiesz, tak myślałem, że już mam dość Jokera, nie? Już go nie chciałem po pierwsze sezonie,
tak
a w tym momencie ja go chcę zobaczyć w trzecim sezonie, jak sobie radzi na tych przedmieściach,
oczywiście,
nie?
Że tak, bo ja mu w tym odcinku, jak on powraca, jak Harley Quinn z powrotem go wpycha do tej kadzi z chemikaliami, żeby go odrodzić niejako, ja mu nawet przez sekundę nie ufałem, bo miałem w głowie ten moment. Jak on cały czas mówił do Harry, że o, to jest prawdziwa miłość. Wydaje mi się, że ja i tam, nie wiem, jak Tabitha, czy jakoś tam ona się nazywała, że my to mieliśmy. Ja myślę sobie, że on cały czas, psychologicznie gra z Harley, że on próbuje cały czas ją nakierować na swoje działanie. Potem masz te dwa parademony. O, my tak lubiliśmy leżeć, tak, one spłon i ten jeden żyga na drugi. Okej, tego nie. Że to prawdziwa miłość. Ty myślisz, że on cały czas pogrywa z Harley, bo chce coś sam osiągnąć. Ja mu nawet, to jest Joker, cholery, ja mu nawet przez sekundę nie wierzyłem. I nagle jest moment, kiedy on sam dochodzi do tego, ta rewelacja mu się pojawia w głowie, a potem, kiedy wiesz, że to jest szczere, to jest kiedy oni mówią, Harry mu mówi, co, będziesz sobie tatusiem, który będzie dawał sobie kaszkę z mleczkiem swoim dzieciom? No nie bardzo, bo Timmy nie toleruje laktozy, więc jeszcze coś w tym rodzaju. To już w tym momencie, kiedy widzisz, że mu się tego typu załączają rzeczy, to zdajesz sobie sprawę, że to już jest kompletnie szczere, nie? I potem tak, nawet jest ten moment, tak... jak ta Harley jest ten... I za każdym razem potem najlepiej było to, że były przebitki do niego w późniejszych odcinkach. Jak Psycho pojawia, robi tą projekcję na niebie, która pokazuje Harley i Ivy. Masz tego Jokera, który siedzi z tym kubeczkiem tam w tym domku, patrzy przez tą firankę. Czy później jeszcze jak jest ten to ostateczne starcie, tak? Jak tam Harley walczy i tak dalej. Masz cały czas tego Jokera tam, kochanie. Coś tam, nie wiem, coś tam zaczyna się jakiś nasz serial, czy coś w tym rodzaju. I po prostu... To, że oni byli w stanie pójść z tym Jokerem w zupełnie inną stronę i to, że właśnie ten serial bierze takie ryzyko i nie musisz ustanawiać znowu, że Joker to Joker i tyle. Nie, tutaj zrób z nim co chcesz. Ja ich absolutnie kocham
tak,
za
w ogóle
to.
W ogóle to jest super, jak te postacie reagują na te zmiany, nie? Że to jest wszystko takie naturalne, że one wiedzą, że coś tu się, wiesz, w nich zmieniło, nie? Te przeżycia miały na nie jakiś wpływ, taki wyraźny. Mamy tą scenę, gdzie Batman łapie, wiesz, tego Jokera i Harley
i robi im za terapeutę.
Tak, ale wiesz, tak, wiesz, i oni się inaczej zupełnie zachowują. Normalnie to mieliśmy tego, o, Batman musi klauna złapać znowu i go wsadzić do Arkham i to wszystko, nie? A tutaj wiedzą, że są na zupełnie innym etapie życia, że muszą, wiesz, w jakiś sposób współpracować, że to są rzeczy do ogarnięcia i muszą do tego inaczej podejść. To już nie jest tylko, wiesz, te bieganie za sobą i łapanie się, wiesz, i obrotowe drzwi w Arkham, nie? Tylko muszą... Ja uwielbiam ten moment, jak komentują z tym, jak Batman próbuje dojść do tego, co się stało, nie? I sobie wytłumaczyć to, nie? A tutaj nagle, o nie, to, wiesz, przez to, co się stało, to zrobiłeś się chujowym detektywem. A Batman wcale nie.
Tak, ale no... Wiesz, no ciężko, nie dziwię się mu, bo był poza obiegiem, a to, co się stało, jest nie do pomyślenia. Tak. Ale to jest, że on ich zabiera i od momentu, kiedy ich dowiózł do tych przedmieści, no to już mu wszystko powiedzieli. Ja sobie wyobrażasz, Harley i Joker rozmawiają z Batmanem i tłumaczą mu problemy ich związków. To jest dla mnie po prostu kompletnie odjechane. A skoro jeszcze mowa o Jokerze, to jest ten odcinek, gdzie Harry robi te wspomnienia, jak Joker oszukał i użył przeszłości Ivy, żeby swoją opowiedzieć, żeby ją ściągnąć i tak dalej. Ja kocham ten odcinek również i jest tam jedna z moich absolutnie ulubionych rzeczy, czyli może nieintencjonalnie z tego, ale to jest coś, co mnie bawi. Obaj nienawidzimy, kiedy są pewne rzeczy w prequelach albo retrospekcjach, które muszą wszystko wytłumaczyć. Jest na przykład nasze ukochane w Han Solo, dlaczego zwał cię Han Solo? Gdzie, kim są twoi ludzie? Solo. No to jest jeden z najgorszych momentów w ogóle w historii Gwiezdnych Wojen, nawet licząc prequele. Bo po prostu... I wydaje mi się, że tutaj z tego typu tropów zrobili sobie jaja. Dlaczego Harry jest Pudin? Dlatego, że Joker, jak siedział w celi, to sławny, to świetny włoski kucharz robił mu codziennie pudin. To jest dla mnie po prostu, to jest takie celowe przesadzenie tego tropu, żeby coś wytłumaczyć, ale w taki kompletnie absurdalny sposób, że wiesz, że to się nie klei, wiesz, że to nie ma sensu, wiesz, że to jest głupie i zróbmy to w tym momencie. Jeszcze tego kucharza trzeba użyć potem dla całej tej historii, jaki on jest ważny dla całej tej... Ale po prostu ten moment, kiedy on wchodzi ta Harley, jeszcze doktor Harley Quinzel i on do niej mówi pudin, ona pudin, nagle odwraca się od ten taki przerysowany włoski kucharz z długim wąsem, yes, Mr. Joker, czyli z tym pudin. Po prostu to jest żart typu Seth MacFarlane, czy coś w tym rodzaju, jeszcze z dobrych momentów.
Tak, takie małe rzeczy, które się właśnie naśmiewają z tych wszystkich elementów związanych z mitologią, to mamy już tą scenę z Batcave z komputerem, nie? Gdzie Batman komputer powiększ. Nie pani czy Wayne, tutaj to inaczej działa. Musi powiedzieć, hej, bat komputerze, nie? Powiększ, nie? Że musi być to bat komputer, nie? Wie, że Batman to sam zrobił, nie? To jest jego robota, żeby to wszystkie trzeba bat dodać, nie? I w takim momencie, który jest, wiesz, taki rzucono tak, nie? Że po prostu powiększ, nie? To i tak trzeba, wiesz, w jakiś sposób to nawiązać. Jakie to jest idiotyczne, jak zaczynasz o tym myśleć, nie? Że Batman wszystkie rzeczy tak nazywa, nie? Jak ten świat działa, nie? Jak to jest przerysowane, to jest cudownie pokazane.
W tym odcinku jeszcze właśnie z Jokerem jest ten moment, też pokazali, jak Harley i Ivy się jakby niejako poznały, jak do siebie dotarły tych trzech twardych szowinistów, Batman, Gordon i Dent, którzy siedzą w tym w Arkham i tam rozmawiają ze sobą i tam Dent jeszcze z Gordonem, kto więcej pompek wyciśnie, czy coś takiego, i pokazane jako tylko to zderzenie twardej męskości. I ten Batman, który wychodzi, szczęście nowicjusza, nie? Że o, ja tu wycisnę z niego informacje. Że dalej było super. No dobra, czy jest coś, co jeszcze chciałbyś powiedzieć o czym poza wątkiem Harley i Ivy, na co zwróciłeś uwagę?
Wiesz co, podoba, a to też będzie związane z wątkiem Harley i Ivy, czyli to, że Catwana mi nie zniszczyli i
tak. Wiesz, tak, to do końca... Tym pogadam przy okazji.
Tak, jak to będzie domknięte.
No dobra, no to faktycznie musimy przejść do tego wątku, bo on był jakby kluczowy. W tej pierwszej części nie aż tak, ale w tej pierwszej części jakby była idea taka, że Harley musiała zdać sobie z tego sprawę i zrobiła to dzięki Bane'owi, umówmy się. No a drugi już był cały z poradzeniem sobie z tym uczuciem niejako. I jakby wszyscy mówili o tym, że ten wątek musi się pojawić w pewnym momencie, ale uważam, że zrobili go bardzo dobrze, bardzo ze smakiem i bardzo właśnie... Bez tego takiego debilnego psucia, jak właśnie Kite-Man byłby tutaj bardzo łatwy do odstrzelenia, czego ja osobiście nienawidzę, czyli no, najlepszy w przypadku superbohaterów, no to zawsze w X-Menach Singera Cyclops, który był ofiarą dokładnie tego tropu. Teraz Harley musi... Harley podoba się Ivy, więc obecny chłopak Ivy, czy narzeczony w tym momencie, no musi zrobić coś takiego, że trzeba go szybciutko skreślić.
Tak, albo zginie, albo się okaże, wiesz, jakimś gnojkiem,
oczywiście.
Albo coś, co się
stylu. I to, że na końcu, od razu przeskakując, to Kite-Man rzucił Ivy, a nie w drugą stronę. To jest według mnie najlepsze, co mogło się stać.
Tak, która Ivy, która cały czas o niego zabiegała do końca, i nawet jak wiedziała, że coś tam czuje tak. Do Harley, to i tak, wiesz... Zależało jej na Kite-Manie.
Kite-Man jest wspaniałym człowiekiem tutaj cały czas. Jak trzeba przylecieć, to ich tam wozi, dostarcza ich gdzie trzeba. On, wiesz, wykorzystuje swoją moc do granic możliwości i dalej. W ogóle ten wątek, jak się jego rodzice pojawiają, jak oni go traktują, jak on dalej się uśmiecha do tego, wiesz, dobrą minę do swojej gry robi, jak Ivy też jest w stanie, wiesz, wyjść do tego wszystkiego. Po prostu Kite-Man to tutaj jest cały czas pokazany jako ten gość, który staje na głowie, żeby to działało. I nie ma tutaj naprawdę w sumie niczego. No to tak jak mówimy, jakby to, że go nie zepsuto, to jest chyba najlepsze, co mogli osiągnąć w całym tym związku. W całej tej relacji, która jakby tutaj się tworzy. Natomiast jeśli chodzi o sam wątek, jak w ogóle oceniasz ten cały rozwój od momentu ataku z parademonami przez ten wieczór, znaczy nie wieczór, właściwie no poniekąd wieczór panieński, przy okazji Selina Kyle jest tutaj. Pomysł na Selinę Kyle jest niesamowity.
No, to jest super.
Która jest najbardziej kurwiającą postacią, ale celowo. I ten cały wątek, nie wiem, uważasz, że dało się to zrobić lepiej, czy jakby satysfakcjonuje cię konkluzja i to, żeby jak to, się to potoczyło?
Cieszę się, że to było tak pieczołowicie rozwijane i powoli, że nie było od razu, wiesz, rzucania od początku sezonu, nie, że będą szli w tą stronę, tylko naprawdę do połowy nie wiedziałeś, gdzie to pójdzie, nie? Bo byłeś, że kurczę, no wiesz, że Kite Man jest spoko, że Ivy zależy na nim, nie? Tak, że też wiedziałeś, jakie Ivy ma do tego podejście, nie? I też widziałeś, jak sobie uświadamia pewne rzeczy Harley, nie? To nie było tak, że ona nagle coś tam się stało, nie? No, później był ten wątek, który był nagły, ale był też sensowny, nie? Wiesz, czemu to nagle musiało wybuchnąć, nie? Czyli mówię o tej sytuacji na wyspie, nie?
Gdzie tak, ale to było już w konsekwencji tego, co się zaczęło, tak, co tak, mówiłem, tak, miałeś tak, Bane'a, tak, miałeś parademony.
Tak, gdzie sobie zbierałeś te tak. fragmenty, tak jak Harley sobie zmieniała, nie? Zbierała. Szczególnie, że ona, wiesz, wyszła z tej toksycznej relacji, która działała na zupełnie innych zasadach i ona zupełnie nie miała pojęcia, jak to ma działać w normalnych uwarunkowaniach, nie? Dopiero się musiała uczyć przez to, że inne postacie, przez swoje przejścia jej w jaki sposób to tłumaczyły. Co miały do przekazania, jaką wiedzę, to jej dawały, nie? I to było piękne, bo to było naturalne i świetnie rozbudowało te postacie,
nie? Z tym Joker. I to jest najbardziej pojebane, że jedną z głównych osób, które popchnęły Harley w tamtą stronę, był Joker. On powiedział jej, że ja będę tu walczył o moją prawdziwą miłość, więc ja Tabitę z przedmieści, czy tam jak jej było. Więc jak Joker będzie, to Harley, ty też musisz. To, że Joker jest tym gościem, który to jej mówi, to jest w ogóle najbardziej powalone. I to, że to działa, to jest jeszcze bardziej powalone. I no, ja też, znaczy według mnie to właśnie świetnie działało, to takie te powolne rozwijanie od strony Harley. Widziałeś też tą Ivy, która jest gdzieś pomiędzy tym wszystkim. Podoba mi się ten moment też, w którym Ivy jest nieprzekonana już na samym ślubie, jak Kite Man dokładnie opowiada całą przyszłość, jak ma wyglądać. I widzisz dalej, że to jest ten poczciwy, spoko gość, tylko no, akurat w tym momencie powinno to wyglądać inaczej, nie? Ale dalej to jest Kite Man. Zresztą ja myślę, że Kite Man jeszcze wróci. Mam nadzieję, że wróci.
Ja też się wydaje. I pozna w końcu tą idealną wybrankę swoją. No, czuję, że nie wróci sam, nie? Bo to mu się jednak należy, nie? Żeby kogoś poznał, żeby miał to szczęście, żeby ten jego wymarzony scenariusz się spełnił.
A propos Kitemana, ten Condiment King. Jego
NMS. Zamknięcie wątku jest tak idealne.
To jest świetne, że właśnie on zniknął. Więc zderzyłaś się z jednym z najgroźniejszych złoczyńców, jakich ma Gotham, żeby tylko to załatwić. Wow, a co? No, Franki Grzeżar. Koniec. To było wszystko, co on miał, ale to też było dobre, jak on mówił, że to jest jego Nemezis, ona nie wierzyła i potem, to też jest mój Nemezis teraz. To jest zbyt skurwiające, żeby nie być czymś Nemezis. Podoba mi się też to, jak właśnie jest to poprowadzone do tego stopnia, że na początku Harley jest taka jakby... Jakby to też jest ten moment, kiedy masz na początku Harley, która jest okej, okay, na wyspie było spoko, więc teraz robimy po mojemu. I ten moment, kiedy Ivy jej mówi, że nie, to jest też fajnie poprowadzone, bo to też był jeszcze moment, w którym Harley jeszcze nie dorosła. Ten moment, w którym ona dorosła, to jest ten moment dopiero później, kiedy ona jest w stanie jechać na tą całą imprezę, jakby nie, kiedy jest w stanie walczyć z Gordonem i robić wszystko, żeby Ivy mogła wziąć ten ślub. I dopiero wtedy to zaczyna działać. I to też jest, widzisz, kiedy ona wychodzi ponad siebie. I to jest też fajnie zrobione, że jakby ktoś próbował zrobić to za wcześnie, to miałbyś ten cały motyw z takim trochę egoizmem i to byłoby niewłaściwe. Ja to tak widziałem właśnie, że to jeżeli, w momencie, w którym to byłby... no niestety, wiele związków tak jest poprowadzonych. I wtedy masz wrażenie, że o, Harley nagle spodobał się ten pomysł z Ivy, więc w takim razie trzeba to zrobić w tą stronę i tyle. I... To zwykle nie działa wtedy kompletnie.
nie ma tego dążenia za wszelką cenę do tego, żeby, o, te postacie już wiemy, że mają być razem, to żeby były razem, nie? I teraz wszystko, wiesz, wymazujemy, co jest dookoła niej, nie? Że Catemana trzeba jakoś szybko właśnie wyrugować z obrazu, nie? Żeby go nie było. Nie, tutaj dalej wszystko jest naturalnie składane, one dalej są przyjaciółkami, nie? Ona dalej chce, ta Harley chce dla niej wszystko jak najlepiej, nie? Żeby się udało, że skoro jej ukochana chce być, wiesz, Catemanem i znaczy, czuje,
właśnie,
że
właśnie to powiedzieć, że na początku nie chce. I to jest jeszcze ta Harley, której w sumie nikt z nas nie lubi. I jakby to był ten moment, w którym ja też sobie myślałem, żeby, że Harley spadaj, bo to jest ten moment, kiedy myślisz sobie, i to jest najlepsze, że sobie ty myślisz o tym, że Harley jest egoistyczna i jednocześnie myślisz, o Boże, to pójdzie w tą stronę, ale twórcy celowo w to idą i Ivy dokładnie jej to mówi.
Tak,
że to jest coś, co nagle jej się zachciało i sobie myślisz, kurde, oni po prostu unikają wszystkich chujowych tropów w najlepszy sposób, jaki się da.
Dostajesz ten fantastyczny finałowy odcinek, gdzie ona robi wszystko, żeby udał się ten ślub, nie? Tak. Żeby i już właśnie nie jest to magiczne. I widać, że ona się zmieniła jako postać, nie? A to jest cholernie trudne, żeby, wiesz, w kreskówce tak rozwiniętej postaci, żebyś czuł, że one, wiesz, są z krwi i kości, nie? Bo to, wiesz, na zupełnie innym poziomie działa niż na przykład serial, nie? Gdzie sobie nawet jak postać jest chujowo napisana, to sobie, wiesz, tłumaczysz, że to jednak są aktorzy, wiesz, podchodzisz do tego inaczej, nie? W kreskówce to jest dużo cięższe do osiągnięcia, nie? Dlatego ja jestem zawsze pod wrażeniem ludzi od kreskówek, nie? Gdzie się wydaje, że o, to kreskówka to, wiesz, łatwiej, nie? Niż aktorskie. Ja mówię, nie, to jest dużo, dużo trudniejsze, żebyś potraktował te postacie jak ludzi, nie? A tutaj tak idealnie to wyszło, nie? Że rozumiesz w najmniejszym stopniu, nie? Jakie emocje nimi targały, co przeszły postacie przez te wszystkie odcinki, że każdy odcinek coś dodał, nie? Żeby one się znalazły dokładnie w tym momencie. I jest to idealne podsumowanie, nie? Które rozumiesz wszystkie postacie na końcu, nie? Czemu one się tutaj znalazły w tym momencie i czemu podejmują takie, a nie inne decyzje, nie? Tutaj nie ma, zero fałszu jest w tym serialu.
No,
to jest niesamowite,
dokładnie.
Nie? Który wiesz, serial, który w założeniach jest czarną komedią, który ma być bekowy na maksa, ma, wiesz, być pod tą R-kę, ma się lać krew, ale ty dalej czujesz, że to jest porządny, obyczajowy serial, nie? Gdzie są emocje i ludzie.
Właśnie chyba to jest to najmocniejsze, o czym mówisz, czyli właśnie te zero fałszu, że jakby czuję, że jakby każdy z tych wątków jest na tyle dopięty, żeby nic nie było przyspieszone i robione zbyt prędko. Jakby, ja mówię, ja też nie lubię określenia na siłę, ale właśnie chodzi mi o to, że kiedy chcesz osiągnąć pewien efekt, na przykład, żeby dwie postacie ze sobą skończyły, czy coś w tym rodzaju, i robisz to z odcinka na odcinek, bo ci pasuje to do scenariusza, to jest leniwe. A w tym serialu widzę właśnie taką bardzo dużą pieczołowitość do przyłożenia się do tego, żeby każdy wątek wybrzmiał, żeby jakby to wszystko było napisane dobrze i jeżeli i jakby właśnie skoro mówimy o tym, zresztą z czego sami się śmieją, czyli o CW i tak dalej, czyli te motywy, które tam się pojawiały, kiedy bardzo często obierano drogę na skróty. Po to, żeby, okej, chcemy, żeby ta postać była teraz wkurwiona na wszystkich. Chcemy, żeby ta postać była teraz obrażona. Chcemy, żeby ta postać teraz nie współpracowała z tą, czy coś w tym rodzaju. Tutaj mam wrażenie, że za każdym razem zadawano sobie pytanie, czy jest to naturalna konkluzja tego, co się teraz dzieje. Jeśli nie, a chcemy dalej tego doprowadzić, to napiszmy to tak, żeby było. Może potrzebujemy na to odcinka więcej. Może to nie powinno jeszcze teraz się stać, może powinno się stać za dwa odcinki, ale doprowadźmy do tego pieczołowicie, a po drodze przy okazji, skoro mamy to komedię, to właśnie wpadliśmy na chujowy pomysł, więc go wyśmiejmy. Dokładnie tak bywało, że dokładnie, hej, to mamy chujowy trop, dobra, to mamy kolejny pomysł na komedię. Przecież tu wyśmiewają całą masę tropów. No, kiedy King Shark idzie pod wodę, jest jego ojciec, który, przecież to jest tak klasyczny trop, który jest wyśmiany. I oczywiście mała syrenka i krab. No,
wiesz, oni tutaj też nie mają, tak jak mówisz o CW, nie mają tego kagańca, który tam jest, gdzie masz tą taką iluzoryczność tego, że coś może dążyć do konkretnego momentu, do konkretnego rozwiązania, nie, że na przykład te postacie teraz będą razem i to jest podsumowanie wątku, a tam nigdy nie może być podsumowania wątku, tam trzeba za każdym razem nowy sezon ciągnąć, tam wszystko musi być w takim zawieszeniu, nie, te postacie muszą być w takim zawieszeniu, że nie mają podsumowań, że ich charaktery niby się rozwijają, ale jednak muszą stać w pewnym miejscu, żebyś w każdym sezonie mógł dostać tą postać, którą kochasz, nie? W takim stanie, jakim była mniej więcej poprzednio, nie? Może, wiesz, mogły się zmienić związki, zmienić tam jakieś klocki, ale dalej, wiesz, zostaje ten status quo zachowany, nie? A tutaj cały czas się coś zmienia, nie? Postacie przechodzą transformację i to jest wszystko naturalne, nie? To w ogóle ten serial jest pisany jak coś naprawdę dojrzałego, wiesz, odbiorcy, nie? Który chce dostać porządnie napisane postacie przede wszystkim.
Ja sobie to wyobrażam, tak jak czytałem Injustice Toma Taylora, kiedy masz taki osobny świat, w którym wiesz, że może się wydarzyć wszystko, trzeba kogoś zabić, trzeba coś zmienić, wiadomo, nawet Injustice miał większe kajdanki, no bo trzeba było do gry doprowadzić, tak? Mimo tego wypadło to fantastycznie. No a tutaj jakby to jest to, tylko jeszcze bez tych kajdanek, czyli idziesz w ogóle już po fali zupełnie jak chcesz. Jeżeli na końcu tego sezonu i to przez to dzięki temu jest nieprzewidywalne i ja się przez to lepiej bawię, właśnie to zaskoczenie z Jokerem. Siedziałem na końcu tego odcinka i takie, wow, robili coś takiego z Jokerem, nie? Jak Riddler właśnie non-stop pokazywał buły, to mnie bawiło za każdym razem, bo to tak jak mówisz, wynikało z czegoś nieoczywistego, ale zostało przeprowadzone. To nie jest tak, że Riddler przetransformacji odcinka na odcinek. Nie, najpierw go obalili, potem on przez wiele odcinków zapierdalał po tej bieżni i nagle masz tego Riddlera po prostu. Więc już dali konkretny czas, żeby to wszystko wybrzmiało, nie? W każdym z tych momentów. I dzięki temu jest to kompletnie dla mnie nieprzewidywalne. Jeśli na końcu tego sezonu Ivy skończyłaby z Kite-Manem, dalej bym to kupił. Bo po prostu żaden z tych i dalej bym rozumiał, że Harley jest nieszczęśliwa w jakiś sposób, ale zrobiła wszystko, co mogła, żeby jej przyjaciółka była szczęśliwa. To dalej miałoby sens, bo te postacie są już na tym etapie tak mocno napisane, że one nie są ustawione na pojedynczych torach, po których po prostu muszą przejechać tak. Tyle.
Wiesz, czemu byś to kupił? Bo byś wiedział, że to była decyzja Ivy, a nie scenarzystów. Nie czułbyś tak, tego, że tak było napisane, że tak musi być, tylko czujesz, o dobra, to wynika logicznie z tego, jaką ta postać mogła podjąć decyzję, wynikającą z wszystkich przeżyć, tak, które poprzednio się, wiesz, co się wydarzyło, nie? Jak ona sobie to w głowie przetworzyła, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję, nie? I dlatego rozumiesz, jak to się skończyło, wiesz, w jaki sposób, czemu tak wybrała i czemu sam Kite-Man zdecydował tak, jak zdecydował, nie? Co było jego całkowicie decyzją wynikającą z tego, co się stało wcześniej, nie? Kurczę, no jestem takim wrażeniem, jak to jest rozpisane wszystko, nie? Jak lubię te postacie, które w założeniach są mega schematyczne, nie? Takie, wiesz, no bo to jest, dalej mówię, komedia, nie? Która ma się na śmiesznych scenach chcesz opierać, nie? Ale pod tym siedzi naprawdę tyle porządnego materiału, tyle zrozumienia tych postaci jako ludzi, a nie jako, wiesz, komiksowych jakichś wycinków.
Serial nazywa się Harley Quinn, a jak właśnie skończy się ten ostatni odcinek, jak sobie myślę, kurde, jak ja lubię, jak Ivy jest jeszcze świetną postacią, jak Joker jest fantastycznie napisany, jak Gordon, jak Bane, jak Riddler, jak King Shark, Clayface, jak wszystkich uwielbiam, po prostu tych wszystkich, Kite Man, jak każda z tych postaci jest tak dobrze napisana, że ja nie ma tutaj jednej postaci, mówię, w pierwszym sezonie miałem tak parę razy z Clayface'em jeszcze, bo jeszcze mi czegoś brakowało przy tym, a w drugim sezonie nie ma żadnej postaci, na którą kiedykolwiek byś na chwilę przełączył, że tak powiem, wzrok, żebym stwierdził, nie chcę tego oglądać, co było normalne w CW, kiedy non-stop każdy serial CW miał swoją postać, której ktoś nie lubił, która była źle napisana, szczególnie źle podchodzili do kobiecych postaci, umówmy się, jak ja pamiętam, jak oglądałem Flasha i było, wszyscy nienawidzili Iris, wszyscy nienawidzili Felicity, Laurel, postacie kobiece były tam chujowo pisane, co by nie mówić. Tutaj czegoś takiego nie ma po prostu. Chcesz mi pokazać wątek, jak King Shark idzie pod ocean i śpiewają mu kraby o tym, że można robić kupę w oceanie? Rób to. Chcesz mi pokazać, jak właśnie o wątek Clayface'a, który śpiewa dla Tima Burtona? Proszę bardzo. Chcesz zrobić wątek z Psycho i Riddlerem? Czy mają ten swój niezręczny team-up, gdzie Riddler jest pomagierem, gunem kompletnym? Proszę bardzo, chcesz mi pokazać Jokera, który żyje na przedmieściach? Łyknę każdy z tych wątków. Co mi nie pokażesz? Bo ja tak pokochałem te postacie w tym momencie. I to jest niesamowite, jak jednocześnie jestem osobą, która od jakiegoś czasu DC to tam naprawdę sporadycznie po pojedyncze rzeczy sięgnie, a tutaj mi po prostu pokazujecie te postacie w takiej otoczce, że ja Batmana pokochałem. Ten Batman, taki Batman, jakbym mógł czytać o takim Batmanie, z którego jednocześnie jest kompetentny, ale z którego wychodzi ten dzieciak, to ja bym czytał tego Batmana,
tak, to jest,
wiesz,
w ogóle niesamowite, bo ten Batman jest jedynie w tym samym momencie, jest dekonstrukcją Batmana, nie? Który wychodzą te wszystkie rzeczy, które są bekowe w tej postaci, ale przy tym jest tym Batmanem, którego
cały czas
kochamy, nie? I równocześnie, wiesz, przenika to w nim wszystko.
No załatwił wielkiego Clayface'a szalonego, jak biegł za nim,
tak,
nie?
Był tak, w stanie tak, go zamrozić. Tak, wiesz, on cały czas myśli, Batman. Cały czas działa jak Batman, nie? Cały czas jest tym, wiesz, idealnie pasuje do tej Justice League, która tutaj jest. Też dostaliśmy zresztą tą Justice League, którą z nami kochamy, która działa jak Justice League,
tak,
nie?
Tak, nie bez powodu, jest... tam John Stewart.
Tak, tak, tak. Plus chciałem jeszcze dodać do tego, co mówiłeś, że kurczę, w tym serialu nie ma ani jednej postaci, która jest comic reliefem. Tak jak wiesz, moglibyśmy kogoś znaleźć w pierwszym sezonie jeszcze, ale tutaj widzisz, że każdy ma swoje miejsce i nie ma tych tak zwanych throwaway characters, nie? Którzy mają się tam pojawić dla jednego żartu, później zniknąć, nie? Tutaj każdy ma naprawdę swoje miejsce, coś dodaje. Mamy na przykład Two-Face'a, nie? który się wydaje, że może być taką postacią, a nawet on jest, wiesz, integralną częścią tego świata. Wiesz, że on tam cały czas robi swoje rzeczy. Jak masz to, co
to jego intryga doprowadziła do ostatecznej konfrontacji.
Chciałem powiedzieć, że on się niby pojawia tak z tyłka, ale wiesz, że on tam cały czas działa. Cały czas załatwia swoje plany, nie? Robi swoje rzeczy i nagle się pojawia, widzi okazję w tym, żeby Gordona, wiesz, wcisnąć w tą sytuację, nie? I robi to i wiesz, i mu to wychodzi, bo to jest profesjonalista, gangster, nie? Który działa tak. To jest niesamowite, jak to jest wszystko przemyślane, nie? Czy tam nie ma postaci, który właśnie byś tak dał, żeby wcisnąć ją na jeden żart, nie? Tam każdy żyje w tym świecie.
Ale to już było widać w pierwszym sezonie, według mnie. Chyba oni pokazali, jak potrafią operować postaciami. Wydaje mi się, że najlepszym z tego testem był Aquaman. To był gość, gdzie użyli jednocześnie wszystkich dowcipów z Aquamana i z tego, że gada z rybami. A jednocześnie był to gość, który mógłby wparować do głównej siedziby Legion of Doom i rozpierdzielać ich wszystkich na lewo i prawo i nikt mu nie mógł podskoczyć, bo to był Aquaman, nie? A jednocześnie miałeś dowcip z tym, że musi biegać i ryby zakładać na głowę, bo i robić high fives tam delfinem czy czymś. I wydaje mi się, że to był ten moment, w którym jeżeli umiecie pokazać, że po prostu jako cholernie kompetentną i dalej potężną w ramach tego, kim jest, a jednocześnie dalej robić z niego dowcip, to znaczy, że robicie coś dobrze. To znaczy, że potrafi, że doskonale jakby odnajdujecie ten grunt. Tak jak mówisz, w drugim sezonie to już idealnie działało, kiedy właśnie każdy bohater, który się pojawiał, miał swoje miejsce. Nie tylko nie był comic reliefem, ale też właśnie nie był irytujący w żaden sposób. Nie miałeś wrażenia, że on tutaj jest tylko po to... No mówię, kucharz. Kucharz, którego... Ja byłem pewien, że cały dowcip z kucharzem ma polegać tylko na tym, żeby wyśmiać ten trop właśnie wyjaśniania wszystkiego. I po prostu zrobić coś tak absurdalnego, że dawał Jokerowi pudyn. Ale nie, nawet on był elementem zagadki Jokera, Mała Italia i ten... Kurde, nawet z głupiego dowcipu o kucharzu wyciągnęli wątek, tak? To dla mnie po prostu jest absolutne mistrzostwo i cała ekipa, która jest odpowiedzialna tam za scenariusz, to czapki z głów po prostu, za wszystko, za każdy element dopięty.
Tak jest, tak się, że to powstało, wiesz, bo to jest cholernie unikalna produkcja, nie, której no wątpię, czy wiesz, coś podobnego będzie w jakiś czasie pojawić, nawet jak ktoś będzie próbował mimikować właśnie styl Harley Quinn i zrobić coś w tym stylu, no to w życiu nie zrobi, wiesz, tak jakościowego produktu, nie? Mm-hmm. Bo to jest coś zupełnie fantastycznego, nie? To jest, dla mnie to jest ten moment, jak, wiesz, lepiej zrobiony, nie? Ale troszkę taki ten zupełna zmiana tych zasad, które panują w przedstawianiu pewnych rzeczy, jak było z pierwszym Deadpoolem filmowym, nie? Mm-hmm. Który jednak, wiesz, no nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale wiem, ile on zmienił, nie? W przedstawianiu pewnych rzeczy i w narracji, nie? I tutaj dokładnie to samo widzę, nie?
Tylko lepiej.
Z innej strony pokazał tak, no tylko lepiej.
Tylko dużo lepiej, bo jakby właśnie z pierwszym Deadpoolem trik polegał na tym, że tam jak najbardziej były postacie, które były tylko po to, żeby być, nie wiem, Angel Dust, po to, żeby Koloss miał się z kimś napierdzielać i tak dalej. A no wiadomo, film rządzi się swoimi prawami, ma mniej czasu i tak dalej, nie porównujemy tego w ten sposób, ale no jeśli, ale jednak tutaj... Absolutnie każda z tych postaci, nawet Darkseid był po coś. Nawet Darkseid był cały czas gościem, który miał parę rzeczy umożliwić, parę rzeczy pokazać, parę rzeczy skonfrontować, tak? To cały czas była postać, więc... I dla mnie to jest tak unikalny serial, tak jak mówisz, coś co naprawdę... W tym momencie jeszcze nie widzę, żeby trzeci sezon był potwierdzony, mam nadzieję, że będzie i mam nadzieję, że peany, które są dla tego serialu wygłaszane i nie tylko od nas, jakby jak najbardziej zachęcał ich do pójścia w tamtą stronę, bo czegoś takiego też nigdy nie było. Jakby ja kocham Batman Animated Series, Justice League Unlimited i tak dalej, jasne, ale jednak nigdy nie było czegoś takiego. To jest i do dziś nie mogę uwierzyć w to, że kiedyś odpaliłem, było z 4 czy 5 odcinków już, a ja sobie odpaliłem jeden i stwierdziłem, nie mam nic lepszego do roboty, odpalę ten pierwszy odcinek.
No też, wiesz, ja tego, wiesz, widziałem trailery, były całkiem spoko, ale mówię, o no dobra, będzie Becca, będzie
Erka, żyjemy Harley Quinn, bo tak. Margot Robbie, bo jest popularna. No. Spóźnili się, już nikogo nie obchodzi.
No nie, w życiu się nic będzie tak dobrze napisane, a też jeszcze wracając do tego finału, to też tak jak mówisz, że wiesz, może być kolejny sezon, ale jakby zakończyli w tym momencie, to jest pewien rozdział, wiesz, w życiu postaci zakończony i też spokojnie by można było zakończyć w tym momencie, nie? Ale tym, no chcemy więcej.
Ale tym razem ja bym wierzył, że poszliby jeszcze dalej, że znowu nie cofaliby. To jest właśnie piękne, jakie ja mam jakie oni by robić zaufanie, że jakby jak masz, znowu wróćmy do CW, ale już nie nie znęcajmy się nad nimi.
Może nas fan Bojarów weź ogląda, więc...
Jakikolwiek inny, dobra, weźmy seriale na Netflixie, proszę bardzo. Tak jak mówisz, idea była taka, że trzeba było zawsze te postacie gdzieś wokół tego statusu quo zostawić. Miałeś sobie, nie wiem, Jessica Jones, tak? Tyle przeszła, ale cały czas musi być... Jeżeli wejdzie na kolejny etap, to na początku nowego sezonu musi pojawić się coś, to znowu ją trochę zepchnie z powrotem w to miejsce, w którym była. I tak jest z każdym z tych bohaterów, czyli każdym z tych seriali. Ja mam do nich w tej chwili takie zaufanie, że jeżeli będą chcieli pokazać teraz Harley i Ivy jako parę i pójść z tym dalej, to nie pojawi się coś w pierwszym odcinku, co znowu ich je rozłączy, bo to jest ten stary, najstarszy motyw. Ej, jak już są razem, to już nikogo to nie obchodzi, bo ten... No. Wierzę w to, że tutaj jest tak dużo talentu, że mieliby pomysł, co robić dalej. Może Riddlera by pociągnęli jeszcze w inną stronę, może teraz z Darkseidem coś by się więcej pojawiło, skoro obiecał, że kiedyś powróci i w ogóle. Ale wierzę, że to są ludzie, którzy nad tym pracują, którzy byliby w stanie faktycznie no nie oszukać mnie w jakiś sposób, nie pójść po taniości i nie cofać się w decyzjach, które podjęli.
Tak, szczególnie, że wiesz, że to jednak najdzielniejsi, można powiedzieć, twórcy idą za ciosem i wprowadzają taką rzecz, które się na przykład boją inni twórcy wprowadzać, ogólnie znając, jak działają pewne historie komiksowe, nie? Jak mieliśmy, nie wiem, Batmana mamy, który nigdy nie może mieć stałej partnerki, nie może, wiesz, się ożenić, wiesz, przez lata nie mógł mieć dzieci, nic takiego. Nagle Morrison wchodzi, który daj mu syna i idę za ciosem. Przez parę lat, wiesz, do dzisiaj zresztą ma tego syna, nie? I to się rozwinęło, ale wiesz, nie próbował tego zagarnąć pod dywan czy coś takiego, nie? Jak, nie wiem, w latach 90. mieliśmy, że o, teraz Dick Grayson zostanie Batmanem na 2 miesiące, nie? Musi wrócić stary Batman, nie? Mieliśmy tak z Peterem Thomasem, który Supermanowi dał syna, nie? I zobaczymy, jak to będzie grało, nie? I przez parę lat, wiesz, ciągnął tą historię, rozwijał ją naturalnie, no nagle przed Bendis i nie, już syn leci w przyszłość, jest stary. I widzisz, jak to się zepsuło, nie? I tutaj też bierze,
ja byłem tak wkurwiony, ja do dzisiaj nie mogę czytać Superman. Pamiętam fakt, że to Bendis i pisze z dupy, to sam fakt, że jakby zarżnęli mi ten moment, w którym jeszcze to przecież były lata historii z tego. Mogliśmy zobaczyć jeszcze, jak on będzie w kolejnej szkole, jak będzie dorastał, jak będzie jakby kolejne etapy życia, które chciałbym zobaczyć.
I zauważ, to jest pierwszy raz, gdzie Superman po praktycznie od czasu swojego powstania, nawet nie, że tam od Berna i od Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, tylko, bo to była ta wersja Supermana, ale od czasu swojego powstania to był pierwszy krok, który go popchnął, wiesz, w rozwoju.
Tak.
Nie, że nie tkwi w tym jednym miejscu, nie, tylko w końcu, o, został ojcem, to jest coś ważnego dla niego, nie, i wiesz, że inni by od razu to zamietli pod dywan, nie, jak było zresztą, Jeff Jones pisał tą historię, gdzie był ten syn Zoda, nie, gdzie Superman
jest no, tak. Ten.
Wszystko od razu odkręcili, pokręcili, był reboot, reboot i się poszło, wiesz, walić. Tu ja jestem pod wrażeniem właśnie tego, co robi Morrison, tego, co robi Tomasi, co robią tutaj twórcy i co dalej będą pewnie robić, nie? Bo nie wierzę, że oni ten wątek będą próbowali teraz, wiesz, zamieść pod dywan.
Właśnie trzymam wielkie kciuki za to, że tutaj, jeżeli jak pójdziemy dalej, to faktycznie dalej i też nie będziemy mieli... Kiteman pewnie się zmieni, jeżeli pójdzie dalej. Może się okaże, że nagle nowy sezon się zacznie od tego, że Clayface gra w filmie u Bertona. Że Berton to nie robi już najlepszych filmów, ale Clayface by się cieszył.
Tak, wiesz, jak Clayface jeszcze zagra Batmana w Batmanie Bertona. To by było coś.
Będzie Batman Returns for Real. Nowy tytuł. W tym rodzaju.
Nie zdziwił mi się, wiesz, w ogóle by się nie dziwił, jakby Kiteman nagle został, wiesz, stałym członkiem obsady też, który ma swoją konkretną rolę, wiesz, może właśnie tak jak mówię, ma partnerkę inną, wiesz, w innym momencie życia i też by to działało.
Tak, i to jest na tyle dobrze napisane, że ja na przykład u innych bym się bał, że okej, to Kiteman teraz będzie nienawidził Harry i Ivy i będzie chciał się zemścić. I to byłoby proste, tanie i szybkie do napisania w wielu innych miejscach. Znowu mam na tyle dużo zaufania do tych twórców, że absolutnie wierzę, że oni znajdą coś dużo ciekawszego dla Gatemana niż najprostsza rzecz, jak wiecie.
Tak, bo w tym momencie wiesz, że Gateman taki nie jest, nie?
Nie, dokładnie, już, to nie wiesz, jest gość, który by się mścił.
Znając go, wiesz, jak on się powinien zachować i wiesz, że scenarzyści też pójdą pewnie w tą stronę, nie? Nawet tutaj, jak widzieliśmy tą frustrację na ślubie, która była, wiesz, naturalna i wiedziałeś, że on się może tak reagować, zasłużona, dokładnie. Ale wiesz, że to nie pójdzie w tą stronę, on się nagle nie stanie, wiesz, wielkim złoczyńcą czy kimś takim. To jest
tak,
Kiteman,
ja
to jest
już
czak.
Bardziej widzę jakieś, jak się spotyka z Ivy gdzieś na ulicy, jest awkward i się, nie mijają, czy coś w tym rodzaju. I tak się scena, wiesz, jak z takich sitcomów, gdzie ex się spotykają i tak nie bardzo jak do siebie się odezwać. I on rozpina ten latawiec, ale mu się nie chce rozłożyć, nie może odlecieć. Ja dużo bardziej widzę taką scenę w tym serialu niż jakąś wielką zemstę Kitemana. No dobra, to jest nasze podsumowanie drugiego sezonu Harley Quinn. Jak słyszycie, jesteśmy oczarowani. Nawet nie wiem, czy bardziej niż pierwszym. Znaczy, ciężko mi porównać, głównie dlatego, że tu widzę po prostu rozwój. Może byłem właśnie dlatego bardziej podekscytowany tym drugim sezonem, bo widziałem, jak bardzo twórcy idą z tym na całość, jak bardzo są odważni. Po pierwszym jeszcze wiele można było jakby odwrócić i jakby jeszcze nie dawałem im takiego kredytu zaufania. Może gdybym teraz wiedział, do czego to prowadzi, pierwszy trzymałbym równie wysoko. Ale no siłą rzeczy, widząc kolejne te powalone rozwiązania jak Joker, Riddler i tak dalej, no to drugi sezon, to nie sądziłem, że jest możliwe po pierwszym sezonie, ale wypadł jeszcze lepiej.
No, jeszcze nie spodziewałem, że wiesz, postawili sobie sami poprzeczkę bardzo wysoko i kurczę, przeskoczyli ją. Więc nie dalej ją podnoszą i dalej niech skaczą, nie?
Także dajcie nam znać, jak wam się podoba ten serial. Jak zapatrujecie się na trzeci sezon, ja mam nadzieję, że on się pojawi, naprawdę bardzo bym chciał i tak jak mówię, no drugiego takiego serialu animowanego na pewno nie mieliśmy i myślę, że długo mieć nie będziemy, także po prostu nie wiem, co mogę więcej, co mogę lepiej powiedzieć, bo powiedzieliśmy chyba wszystko, co mogliśmy. Jak słyszeliście, zarzutów nie mieliśmy. Jak w pierwszym sezonie miałem, tak tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić.
Nie, to już bym musiał, wiesz, na siłę czegoś szukać. Znalazłbym coś pewnie, ale po co?
No dobra. Także był to mój Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski. Oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Jeśli chcecie nam zadać dodatkowe pytania, czy na temat Harley, czy jakiegokolwiek innego newsa, możecie oczywiście używać z superchatów, możecie używać tip and donation na stronie napisy końcowe / Kais. Możecie nam zadać również pytania o cokolwiek innego. Wtedy oczywiście umieścimy je w Q&A, które robimy w miarę regularnie. Także trzymajcie się. Cześć.